rzeczy, które znasz, które są takie swojskie, takie przyjazne i po prostu chodzenie po lesie nabierają innego zupełnie znaczenia.
Las, potyk, na potyk i druga. Ładna dupiusemka, jeduga. Jeduga, nie krótka, nie zabra. Ja śpiewa tego jeszcze raz.
Zima w Białymstoku jest wyjątkowo chłodna. Na szczęście dzisiaj nie ma mrozu i zdążył stopnieć śnieg. Ale co z tego, skoro na pewno powróci? Przecież to dopiero styczeń, początek nowego roku. Na bramce wejściowej do ośrodka dla uchodźców, prowadzonego przez Fundację Dialog, napis: nie wpuszczamy mediów. Nasi podopieczni są już zmęczeni. Jest ze mną Piotr. Dziś mieszka w Warszawie, ale jeszcze parę miesięcy temu pracował i mieszkał w Norwegii. Od progu ośrodka witają nas uśmiechnięci chłopcy. Cieszą się z przyjazdu Piotra. Skaczą mu na plecy, przytulają, krzyczą z radości. Do mnie też podbiegają się uściskać. Chociaż z większym dystansem, bo widzimy się przecież po raz pierwszy.
Can I come in?
She's my friend. She's with me.
Magda.
Wchodzimy do pokoju, w którym mieszkają chłopcy.
How are you guys?
Cztery łóżka piętrowe, sześć miejsc zajętych. Kogoś wyraźnie tu brakuje. Na kogoś czekały pozostałe dwa łóżka. Na środku pokoju mały stolik, na którym leżą karty i słodkości. Ejhem pokazuje Piotrowi zabawkę. Elektroniczny laser. Jest wyraźnie podekscytowany. Ma 8 lat i przeżył już tak wiele. Chciałabym móc dostrzec tutaj wyłącznie dobre momenty. Ale już wiem, że to nie będzie wesoła opowieść. Piotr współpracuje z grupą Granica. Dziś, bo jeszcze kilka tygodni temu nie przypuszczał, że tak potoczy się jego historia.
To był sam początek listopada. Czyli to było takie impulsywne myślenie. Jedyne, co to miałem w głowie cały czas, to śledziłem te tematy na Facebooku i w mediach, ponieważ no, jakoś mnie to zżerało, że ta krzywda ludzka już się dzieje na polskiej granicy, na naszej zmianie, w moim kraju. Po prostu czytałem, wiesz, komentarze w bardzo dużej części takie hejterskie na forach Polonii Norweskiej na temat sytuacji na granicy białoruskiej i w momencie, kiedy ja się tam wypowiedziałem na ten temat, że chciałem tam jechać pomóc, to zalała mnie w ogóle lawina hejterskich komentarzy i to takiego uzasadnień, wiesz, ze wszystkich możliwych stron, dlaczego tym ludziom nie należy pomagać, trzeba ich zostawić samym sobie, że są zagrożeniem dla kraju. W pewnym momencie stwierdziłem, że jadę tam i będę działał i pomagał. No i rano po prostu wsiadłem w samochód i pojechałem na prom do Szwecji, pojechałem przez Łotwę, Litwę, do Białegostoku pojechałem. I po drodze próbowałem znaleźć sobie jakiś punkt zaczepienia. Jakby cały czas towarzyszyło mi takie poczucie, że mogę tam jechać na darmo, że moja obecność tam fizyczna niewiele wniesie. Zresztą też wiele osób znajomych mi dało taki sygnał, że lepiej przelać pieniądze na organizacje, na tak zwanych profesjonalnych aktywistów. To jest termin, który bardzo szybko odczarowałem, będąc na miejscu tam, bo nie ma kogoś takiego jak profesjonalni aktywiści. Są po prostu ludzie, którzy mają dość pewnej sytuacji i się za nią biorą i się biorą za bary z tematem. I bardzo często ci aktywiści to są matki, nauczycielki, po prostu lokalni kierowcy, pracownicy restauracji, ludzie, którzy mają w ciągu dnia swoją pracę, mają swoje biznesy, mają dzieci i przyjeżdżają tam, bo po prostu nie godzą się na tę sytuację. Zresztą no ja miałem tę komfortową sytuację, że mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ moja praca jest sezonowa i akurat już się, powiedzmy, kończyła. Stwierdziłem, że ja, mając te możliwości, nie reagując, nie włączając się w tą całą aktywność, nie będę uczciwy wobec samego siebie i wypowiadanych przeze mnie sądów, więc stwierdziłem, że już jest czas zacząć jakoś faktycznie działać.
W ośrodku w Białymstoku poznaję Barawana, ojca piątki kurdyjskich dzieci. Jego czarne włosy, ciemniejsza skóra i broda od razu zdradzają pochodzenie. Jest z nim ktoś jeszcze. To Aras Palani, wolontariusz i tłumacz języka kurdyjskiego, który pracuje w grupie Granica.
Barawan, the brother and the...
Barawan jest dla Arasa jak brat, a nawet jak syn, który po wszystkich przejściach zachowuje się i czuje jak dziecko we mgle. A przecież jest ojcem. Ojcem, który musi mieć siłę dla swoich dzieci. Barawan patrzy na Piotra, uśmiecha się delikatnie. Nie zna angielskiego. Mówi jedynie w swoim języku, w kurmandżi, w którym nie umie niestety pisać. Piotr był pierwszą przyjazną twarzą, jaką Barawan zobaczył po polskiej stronie, w lesie, na granicy z Białorusią.
Barawan's guardian angel.
Jest aniołem stróżem.
There's no word for what they do.
To jest tak, że jesz obiad, pijesz kawę, rozmawiasz, żartujesz, bawisz się z dziećmi, znajomych. Jest przemiło i się wyluzowujesz i nagle dostajesz informację, że jest 10 osób w lesie i potrzebna jest im pomoc i jedna osoba jest w ciężkim stanie. I po prostu masz... No, na kontraście, nagle taki wyrzut adrenaliny i wiesz, musisz się przestawić zupełnie inny tryb działania. Wygląda to tak, że czekasz na informację, że gdzieś będziesz musiała pójść i pomóc, tak? I wiesz, że nie chodzi o to, że to będzie niebezpieczne, bo ja nie czułem zagrożenia ze strony służb czy policji. To nie ma tego poczucia. Ale masz poczucie, że możesz nie dowieść, nie znaleźć tych ludzi, nie przynieść im odpowiednich rzeczy, pomylić numery butów i oni zostaną bez butów, albo za tobą przyjdzie straż graniczna, ich złapie i odeśle na Białoruś z butami dwa numery za małymi. I nagle czujesz, że twoje takie drobne czynności, które w naszym codziennym życiu są mało istotne, mogą oznaczać dla kogoś przeżycie lub śmierć. No to nie możesz normalnie spać, to sprawdzasz komórkę, czy jest włączony dzwonek i to zgłoszenie przychodzi na przykład o 3 w nocy, no to o tej 3 w nocy musisz się szybko ubrać, wsiąść w samochód, pojechać do magazynu, zabrać rzeczy, zorganizować się z innymi. Później, gdy już idziemy, szliśmy do tych ludzi do lasu, staraliśmy się nie zwracać na siebie uwagi, więc idziesz po ciemku, że to długo dosyć trwa, czy przy czerwonym świetle. Nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia. Pamiętam, że sygnał dostaliśmy wieczorem. Tak, myślę, że to była godzina 20, 21. No i na miejsce dotarliśmy po przygotowaniach, po zebraniu wszystkich potrzebnych rzeczy, tak już mocno w nocy. No i to było dla mnie wstrząsające, zobaczyć piątkę dzieci siedzących w szeregu obok matki, która wyje i skowycze, wydaje z siebie zwierzęce dźwięki, ojca, który siedzi obok, nie ma możliwości jej pomóc i to czuć po prostu, że on jest już u kresu sił. I na przykład ten ojciec Barawan, gdy nas zobaczył, to zaczął nas całować i nam dziękować. I on czuł, jakby przyszedł faktycznie ratunek dla nich w sytuacji, z której nie mieli wyjścia. Dzieci siedziały jak trusie, przerażone. No i wiesz, i czuję, że ta sytuacja jest po prostu do głębi chora i traumatyzująca dla nich wszystkich. Nawet skromny gest podania herbaty po kolei tym dzieciom i zobaczenie, że one się wyluzowują trochę, że odpuszcza im stres, że zaczynają rozmawiać między sobą. To jest bardzo dobre uczucie. I to jest takie uczucie, które jak gdyby odpowiada na te wszystkie obawy wcześniejsze, tak? Czy trzeba tu przyjechać, czy lepiej dać pieniądze, czy warto się zaangażować bezpośrednio.
Zima, mróz, ciemność. Nawet nie umiem sobie wyobrazić, co mogła czuć rodzina Barawana wtedy w lesie. Wyruszyli z Kurdystanu na początku października. Sprzedali wszystko, co mieli, doskonale wiedząc, że decyzja o ucieczce z Iraku ciągnie za sobą niebezpieczeństwo i że wszystko może się wydarzyć. Barawan i jego żona Avin podjęli tę decyzję wspólnie. Nie wiedzieli wtedy, że Avin jest w kolejnej ciąży. Po lesie błąkali się trzy noce. Czwartej nocy Avin upadła. Nie miała siły iść dalej. Co sprawia, że ludzie decydują się na takie kroki? Że zabierają ze sobą małe dzieci i jadą tyle tysięcy kilometrów od swojego kraju? Przecież mają tak dużo do stracenia. Chcieliśmy lepszego życia dla naszych dzieci, słyszę w odpowiedzi.
And she sacrificed a baby and herself too. And I will still, I'm ready to sacrifice myself again for a better future for my other children. So that I didn't have a good life, at least they will have a better life. What my point is, we are not coming here for money. We want to live a normal life with full of electricity, no.
Brak edukacji, pracy, korupcja, niedobory wody i elektryczności w regionie kurdyjskim. A do tego prawo, które wcale nie broni obywatela. Tutaj w Europie nie mamy takich problemów. O wielu rzeczach nawet nam się nie śniło.
No i znaleźliśmy 10 osób w lesie. Oni byli 200 metrów, około 200 metrów od szosy, którą regularnie jeździły samochody, bardzo często samochody wojskowe. To słyszysz po dużych kołach, po dużym bieżniku, że to są te ciężarówki wojskowe. Wiesz co, no jak bida z nędzą, no w czapkach wszyscy naciągnięty głęboko na uszy, poprzykrywani czym się da. W barawan miał na sobie chyba 3 kurtki. Wyglądali na mocno przerażonych. Rozdysponowaliśmy zupę. Moim zadaniem było jak najszybciej podejść do tej chorej osoby, która okazała się nie być osobą starszą, tak jak wcześniej nam mieliśmy zgłoszenie, tylko to była właśnie matka. Ona miała około 38 lat, jak się później dowiedziałem. No i była w stanie takim, że ja byłem przerażony, miałem ciarki i od razu zdecydowaliśmy, że wzywamy pogotowie, że wzywamy medyków na granicy. I oni przyjechali po około 20 minutach i zaczęli udzielać pomocy. Lekarka stwierdziła, że Avin jest prawdopodobnie w ciąży. Była w głębokiej hipotermii, miała 27 stopni. Wcześniej wpadła w bagna, więc leżała w ubraniu, które było mokre. Mężczyźni, którzy tam byli, poinformowali nas, że ona od 2 dni już wymiotowała nawet wodą. Także no, lekarze dali jej od razu kroplówkę, zaczęli ją badać i wtedy się pojawiła Straż Graniczna i wtedy się już jakby wszystko ujawniło i przyjechał ambulans. Dzieci się rzuciły na matkę i nie chciały jej puścić i zaczęły płakać. Przytuliłem najmłodszego, to on drżał cały i więc oni byli przekonani, że będą cofnięci na Białoruś, że to nie jest ratunek, tylko zagrożenie. No wyobraź sobie, że asystujesz własnej żonie w jej umieraniu tak naprawdę i to w męczarniach i jeszcze masz świadomość, że obok siedzi pięcioro twoich dzieci i tego słuchają i nie możecie się ujawnić, nie możecie normalnie gdzieś pójść, poprosić o pomoc, zadzwonić. Tylko musicie zachować ciszę i leżeć jak najniżej. I Avin została zabrana do szpitala w Hajnówce. Dzieci zostały z ojcem, z Barawanem, zabrane do siedziby Straży Granicznej w Narewce, a trzech mężczyzn Straż Graniczna wrzuciła na ciężarówkę i mimo ich protestów no Belarus, no Belarus, ci mężczyźni następnego dnia byli już na Białorusi.
Po 23 dniach Avin zmarła w szpitalu w Hajnówce. Osierociła piątkę dzieci, z których najmłodsze ma 8 lat, a najstarsze 16. 24-tygodniowe dziecko, które nosiła pod sercem, zmarło jeszcze podczas pobytu w lesie. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, a kiedy go brakuje, bardzo chce się z nim pożegnać. W niemal każdej kulturze jest podobnie. Robimy wszystko, aby ciało naszych bliskich spoczywało w ojczystej ziemi. Barawan i dzieci są w Polsce. Trumna z ciałem Avin zostanie przetransportowana do Iraku. Zanim to się jednak stanie, rodzina ma szansę pożegnać się z matką. Tu, w kaplicy domu pogrzebowego w Białymstoku.
Jest już jakieś media są? Coś kręcą?
To wszystko za sprawą Piotra, który zorganizował zrzutkę i transport lotniczy.
Tu na zakazie chyba sobie staniemy, nie? No dobra, to chodźmy.
Ambasada Iraku nie partycypowała w kosztach. Pomogli ludzie dobrej woli, podobnie jak wcześniej przy zbiórce klocków Lego czy zabawek dla dzieci. Piotr zorganizował także rodzinie pożegnanie. Przed kaplicą zebrało się sporo osób. Są wśród nich mieszkańcy ośrodka Fundacji Dialog, aktywiści i dziennikarze, w większości zagraniczni. Obserwuję dzieci. Oprócz smutku, na ich twarzach widzę też zmieszanie. Być może pożegnanie mamy powinno być bardziej intymne, z dala od kamer i aparatów fotograficznych. Pracownicy domu pogrzebowego wnoszą trumnę do sali. Rodzina podchodzi do trumny, podaje sobie ręce, przytula się, modli. Pojawiają się czerwone pożegnalne róże. Patrzę na zdjęcie Avin. Piękna, młoda, zdrowa kobieta o ciemnych włosach. W biżuterii, z uśmiechem od ucha do ucha. I tak bardzo odczłowieczona. W lesie. Piotr prosi uczestników pożegnania o wyjście z sali. Zostaje tylko rodzina. Tego płaczu najstarszej córki nigdy już nie zapomnę. Na całym świecie dzieci są takie same. Łatwo zamieniają radość w smutek i odwrotnie, smutek w radość. I potrafią cieszyć się drobnostkami, takimi jak gra w karty. W pokoju zebrali się wszyscy. Mizgin, Halib, Matin, Eichem i Runa, 16-latka, najstarsza z rodzeństwa. Jak gdyby nigdy nic, gramy w Macao. Taka namiastka normalności w tym szaleństwie.
Powiem szczerze, że miałem problem z tym, że Barawan mi ciągle dziękuje. Bo nie czułem, żeby na to zasługiwał. Bo cała moja aktywność sprowadziła się do tego, że okej, byłem w tym miejscu, w którym mogłem pomóc, ale później po prostu wziąłem plecak, garnek zupy i poszedłem do lasu. Z mojej strony nie było to wielkie wydarzenie, to nie było wielkie wyzwanie ani zagrożenie. Natomiast poziom jego wdzięczności jest czasami aż taki przytłaczający, więc chciałem mu też coś dać w zamian, bo to jest człowiek, który jest wyrwany z korzeni, z otoczenia, jak gdyby nie ma żadnej mocy sprawczej w tej chwili, jest w trybach jakichś procesów prawnych, których nie rozumie, jest wśród życzliwych ludzi, natomiast jego sprawczość jest żadna w tym momencie. Więc chciałem, żeby on się poczuł dobrze jak człowiek i żeby też zobaczył trochę moją perspektywę, więc powiedziałem mu, że ja jestem jemu wdzięczny, że dużo się od niego nauczyłem, podziwiam to, co zrobił dla swoich dzieci, żeby dać im lepsze życie i powiedziałem mu, że to on jest moim nauczycielem, że to ja jemu jestem wdzięczny. I to był taki moment, który też chyba scementował naszą relację, bo widziałem, że się aż cały rozświetlił, że przypuszczam, że nie spodziewał się, że usłyszy od kogoś coś takiego. Bo czuje się bardzo taki malutki i nic nie mogący. Natomiast tak nie jest. No, to jest człowiek, który wyrwał swoje dzieci gdzieś z wojny, podjął dramatyczne decyzje. Teraz całe życie prawdopodobnie będzie miało na sumieniu, niósł gdzieś to na swoich barkach, że jego żona w wyniku tych ich wspólnych decyzji umarła. Ten scenariusz nie jest zadany, on nie jest napisany. To my możemy napisać scenariusz na życie dla tych dzieci. To od nas zależy. Właśnie jak będziemy ich traktować jako intruzów, którzy chcą nam zniszczyć tutaj kraj, rzeczywistość, to pomożemy tylko temu scenariuszowi, żeby się zrealizował. Ale możemy im pomóc się tu zasymilować, pomóc im się uczyć. Organizujemy im teraz lekcje angielskiego, będą kolejne zajęcia dla nich. Chcemy im zorganizować tutaj normalne życie i nowy start. Także to jest w naszych rękach, kim będzie tak naprawdę uchodźca. To my tworzymy to pojęcie na gorąco, teraz. Więc to jest dla mnie takie najciekawsze doświadczenie. Że wyszedłem poza sferę jakichś wyobrażeń, opinii i wszedłem w kontakt z prawdziwą rzeczywistością. Czyli z ludźmi, którzy mają swoją historię, swoje traumy, przed czymś uciekają. Chcą mieszkać w normalnym świecie i to jest normalne, naturalne. Dlaczego im tego bronić?
Las potek, na potek i druga. Ładna dupiu semka jeduga. Jeduga nie krótka, nie zabra. Ja śpiewa, kultego, jaż teraz.